Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy w studiu Radia Doksa. Anna i Tomasz Swół, Ewa i Adam Janiuk, Marcin Oparski, a także psycholog Wacław Mitora. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o małżeństwach podwyższonego ryzyka, czyli o sytuacjach, kiedy jedno z małżonków albo obydwoje wykonują zawód stresujący, ryzykowny, który czasami jakby też podczas wykonywania tego zawodu narażane jest zdrowie albo i życie. To generuje dodatkowe stresy, dodatkowe frustracje. I teraz pytanie, które zadałam przed przerwą. Czy jest różnica w przeżywaniu stresu przez mężczyznę i przez kobiety, przez żonę i przez męża? Jakie są wasze doświadczenia?
Kobiety z natury, żeby odreagować. Ja przynajmniej do tych kobiet zaliczam się, ale jak obserwuję wśród moich podopiecznych, bo to same kobiety, nadają, jeszcze raz nadają. I ja to doskonale rozumiem, wiem dlaczego. W momencie, kiedy człowiek mówi, jest przez cały czas na wydechu, ma rozluźnioną głośność, czyli chcąc, nie chcąc, wtedy odreagowuje i się rozluźnia. Mężczyźni z kolei, prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, prawdziwy mężczyzna nie wie, co łzy, mężczyźni się zaskorupiają. Robią się po prostu otorbieni, sztywni, tworzą wokół siebie wspaniałą barierę i broń, Panie Boże, wtedy nie ruszać.
I to przestają oddychać.
Tak jest. To jest zasada jeża. Jeż ma kolce, jeż jest zły i dopiero jak się go tak delikatnie tutaj na wszystkie możliwe sposoby ugłaska, to ten jeżyk spod tych kolców wyciąga całkiem sympatyczny nosek. Ja niestety to obserwuję w większości rodzin, bo taka jest moja praca. Po prostu pracuję z ludźmi, wchodzę w ich naprawdę najbardziej intymne strony i to jest taki mniej więcej standard.
Chłopaki tutaj na polu walki, prawie że strażak, policjant, ratownik, a pani tutaj o sympatycznym nosku pod końcem.
No tak jest.
Ciekawy jestem, jak pan Adam Janiuk, strażak, jak pan to widzi?
Jak ten nos?
Znaczy, każdy z nas ma inne zadania w życiu. No, to nie są jednak takie zadania takie same, więc wydaje mi się, że dlatego sposób odreagowania też jest nieco inny. Faktem jest, że też wszystko się zmienia, bo całkiem inaczej wyglądało nasze życie wtedy, kiedy wchodziliśmy w to życie takie osób, które miały dzieci, prawda, zaczęły dzieci wychowywać, a całkiem inaczej to wygląda w tej chwili. W tej chwili bardziej chyba są to takie układy partnerskie, a wcześniej jednak no, facet to był facet, kobieta to była kobieta, prawda? Te zadania były bardziej jeszcze podzielone.
Co nie? W gospodarstwie, w rodzinie.
Nie, no zgadza się.
No ale... mężczyzna nie urodzi. No niestety, mat jest tak falernie skonstruowany, że nie da się połowy ciąży na niego przerzucić.
No karmić też próbowałem, nie da się. No,
no ale, da się w nocy wstać, przewinąć i przystawić do piersi.
Wiele się da.
I tak robiliśmy, prawda? Tak. Chociażby, mogę to powiedzieć,
możesz.
Na przykład żona moja przy pierwszym dziecku, czy tak, przy drugim już tak. Nawet też tak było. Ja pamiętam, że ty smacznie spałaś, bo zresztą zawsze miałaś bardzo mocny sen. Dziecko płakało, więc przystawiałem dziecko do piersi. Ona nawet się nie budziła, nawet nie wiedziała, że karmiła w ciągu nocy,
prawda? Wszystko było karmione.
Mamy takie czujne zawody.
Tak.
Ja chciałam powiedzieć odpowiednio coś o piersiach, reagujemy. Że lubicie. Tak. No dobra.
Przystawialiśmy dzieci wtedy.
Tak. Jak ten stres wygląda? Panie, panowie, Tomek, były policjant, te lata pracy w policji, no siłą rzeczy jakiś model tego stresu musiał być. Wiele się o tym mówi. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
Tak, wszyscy mówią, że jest, ale nikt go nie widział, także twardym trzeba być, prawda?
Ja myślę, że to nie chodzi o to, że twardym trzeba być, tylko jakoś tak się dziwnie składało, że w gronie dobrych znajomych nagle ten stres uchodził, kiedy na przykład nagle przyjaciółka whisky pojawiała się na stole, tak? I nagle się okazuje, że jednak ten nosek wychodzi i swoim męskim językiem rozplątują się rozmowy między sobą, między kolegami, między znajomymi, gdzieś w swoim ścisłym gronie i jakieś od nowa przeżywanie i opowiadanie tej sytuacji. Tak jakby pewnego rodzaju sytuacje były zamknięte dla kobiety, tak? Że niektórych sytuacji po prostu nie przekazuje się żonie, to co powiedział Tomek wcześniej. Ja bardzo często dowiadywałam się wręcz z mediów o tym, co się wydarzyło, tak? Ja z mediów dowiedziałam się o tym, że celowano do niego z broni, że zatrzymał mężczyznę, który był poszukiwany, który do niego celował, który chciał mi go zastrzelić, tak? Dowiedziałam się z mediów, że zatrzymywał mężczyznę mężczyznę, który biegał po Opolu z maczetą, tak? On jego ścigał, on jego zatrzymał, on jego doprowadzał. I bardzo często Tomek nie opowiadał w domu o takich sytuacjach. Dopiero później gdzieś dowiadywałam się, tak, że do takich sytuacji dochodziło i dopiero wtedy, trochę z wyrzutem.
Jak to koledzy przeważnie wiedzieli, że jak coś dziwnego się działo na mieście, to ja tam musiałem być, także no, przychodzili wtedy, czy tam z piwem
pogadać.
Pogadać
tak. Wtedy się właśnie dowiadywałam, bo chciał mnie tak jakby uchronić. Tak?
No, to są dwie takie, mam wrażenie, ważne rzeczy. Pierwsze to ta ochrona z automatu, tak? Żonę, rodzinę się chroni przed takimi informacjami i mniej tym lepiej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy one są tak dramatyczne. A druga rzecz, która mi tutaj tak mnie uderzyła, jakby zorganizowany sposób radzenia sobie ze stresem, tak? Mimo wszystko ta grupa, no myślę sobie, że jej terapeutycznego znaczenia nie sposób przecenić w takich sytuacjach.
To od dawna wiemy o tym, że wydarzenia, które wywołują bardzo silny stres, mogą się zamieniać w doświadczenia traumatyczne, jeżeli one nie zostaną w jakiś sposób odreagowane. I grupy wsparcia, czy w wielu służbach prowadzi się debriefing grupowy, takie rekonstruowanie, grupowe, zespołowe rekonstruowanie wydarzeń takich właśnie krytycznych, jest właśnie po to, żeby te napięcia z siebie zrzucić. I tego typu spotkania grup zawodowego wsparcia tak naprawdę chronią.
Choćby nawet nieformalne.
Chronią tak, rodziny. Chronią rodziny. Chronią, chronią osoby, które zawodowo działają w takich warunkach przed przegrzaniem i przed efektem tego przewlekłego stresu. I jednocześnie chronią ich rodziny przed przekazywaniem tego napięcia, bo nawet jeżeli Państwo przychodzicie do domu i nie opowiadacie wszystkiego, to przecież pani widzi to, że mąż przeszedł przez coś bardzo trudnego i musi się pani zastanawiać nad tym, co to takiego było i kto dzisiaj groził pani mężowi.
Ale tu się pojawia pytanie, bo jakby naturalnym takim odruchem męża jest chronić, natomiast pytanie, czy da się ochronić, tak? Czy to, o czym mówi Ania, że mimo wszystko i tak ta wyobraźnia gdzieś hula, ponieważ pewne informacje po prostu docierają, no nie da się ich w dzisiejszym świecie jakby rzeczywiście przed nimi zablokować.
No tak, ale właśnie o to chodzi, że przyjść do domu i powiedzieć, słuchaj kochanie, dzisiaj gonił mnie facet z maczetą i tylko dzięki swojej zręczności i sprawności zawodowej udało mi się uniknąć śmierci. No to nie jest to. To nie jest relacja. Jakkolwiek by nie było.
To jest korzystniejsza sytuacja.
To nie jest relacja dla rodziny. Tę relację trzeba złożyć gdzieś indziej. U ludzi, którzy nie muszą się trząść ze strachu, że za chwileczkę... Tak, mają dystans i nie są, że tak powiem, osobiście zaangażowani. Tak?
Ale w jaki sposób, Ania, ty sobie radziłaś z tym stresem? Czy coś musiałaś sobie racjonalizować? Czy też szukałaś jakiegoś wsparcia? Tak jak tutaj pani Ewa mówiła, żony strażaków, trzymałyśmy się razem. W jaki sposób byłyśmy też dla siebie z wsparciem? Czy żony policjantów też tworzą takie grupy? Czy miałaś takie wsparcie?
Ale mówisz oprócz wyciągnięcia przyjaciółki wina?
Tak.
Nie, powiem szczerze, że jeśli chodzi o jakąś taką, tak tutaj patrzyłam na panią, jak pani mówiła o jakichś kołach gospodyń milicyjnych, czy jakoś tak.
To koło żon milicyjnych, aha, to funkcjonowało. Tak?
Nie, to ja sobie nie przypominam. To my jesteśmy w młodszych czasach, zdecydowanie młodszych czasach.
Nie, ale na przykład w tej chwili to koleżanki właśnie, no nasi mężowie byli w pracy, ale my też jako żony strażaków trzymałyśmy się razem. I oni siedzieli obok, rozmawiali o swoich sprawach, a my w międzyczasie analizowałyśmy to jak gdyby z drugiej strony. Myśmy się tym dzieliły, bo na przykład, no w jaki sposób inny mogłam sobie poradzić po trzech dniach, czterech w czasie powodzi, gdzie praktycznie biorąc nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, gdzie mój mąż jest. Wiem, że wyjechał w stronę Nysy i przez cztery dni nie jestem w stanie dowiedzieć, co z nim się dzieje. No to jedyną dla mnie metodą było w tym momencie pójść do sąsiadki, do koleżanki, bo akurat nie mieszkałam wtedy w straży i to małżeństwo zaprzyjaźnione to też żona strażaka i strażak. No i najnormalniej w świecie trzeba było to w jakiś sposób tutaj przegadać.
Nic się takiego nie stało, bo po prostu ewakuowałem wtedy szpital w Nysie.
Ja myślę, że są dwie różne sytuacje. Pierwsza sytuacja to tak jak pani mówi, kiedy mąż wyjeżdża na kilka dni i nie wiadomo co się dzieje. Myśmy to przeżyli w czasie czasie, kiedy były strajki blokady rolników, tak? Wtedy były blokady rolników bardzo mocne w Polsce i ja też wiedziałam, że gdzieś go wywieźli, nie wiedziałam gdzie, nie było telefonów komórkowych.
Sam nie wiedziałam, gdzie pojadę.
Sam nie wiedział, gdzie pojedzie, tak? Nie było telefonów komórkowych, nic nie było i nie wiadomo. I owszem, wtedy tak szłam do koleżanki, dowiadywałam się, czy coś wiesz na ten temat. Wymieniłyśmy się, tak, no okej, okay, no skoro nas nie informują, to żyją, tak? Bo jakby umarli, to by na pewno nas poinformowali, więc tak żeśmy się pocieszały. Natomiast ja myślę, że zupełnie jest inna sytuacja, kiedy przychodzi na przykład informacja z mediów, albo w końcu powie, co się wydarzyło i ja wtedy, nie wiem, nie szukam koleżanek z branży, tak, żeby im powiedzieć, słuchaj, a wiesz, bo mój mąż przeżył to czy tamto. Dlatego, że w branży ja jestem świadoma, że jej mąż i ona ma taki sam stres. Mhm. Więc jeżeli ja będę ją jeszcze dodatkowo obarczać moim stresem i tym, co mnie spotyka z moim mężem, to nie będzie fair. Ja wolę iść wygadać się koleżance, która ma do tego dystans, która po prostu wysłucha, tak jak ja wysłucham męża, która zada kilka pytań, umówmy się, pomocniczych, na zasadzie, żebym jeszcze bardziej się wygadała, ale nadal pozostaje z dystansem. I ja wiem, że ja tymi problemami, z które mam na co dzień, tak, w pracy męża, ja ją, owszem, obarczę, ona o nich tak jakby zapomni, ona się nimi nie przejmie tak do końca, bo nie przeniesie ich na swojego męża, tak? Nie będzie sobie wyobrażała, dobrze, że to nie był mój mąż na tej służbie, tylko to z tą maczetą za nim biegali,
nie zapomni. Nie kumuluje się to, tak? Wszystko.
Także myślę, że tutaj są dwie różne sytuacje, tak? Takich spotkań między babami.
Też prawdopodobnie to zależy od osobowości, jakby sposobu przeżywania.
No, te grupy wsparcia są jednak dosyć istotne, bo takie myślenie, że jeżeli pójdę do żony policjanta i będę z nią rozmawiała, tak, o swoim mężu, to dodatkowo ją obciążam. To nie do końca tak jest, ponieważ statystycznie rzecz biorąc możemy przyjąć z wysokim prawdopodobieństwem, że żona tego kolegi policjanta również miała różne traumatyczne przeżycia związane z tym, co zdarzyło się mężowi w czasie służby. I gdyby chodziło tylko o zrzucenie swojego napięcia, to o czym pani powiedziała, idę do koleżanki, która w ogóle nie bywa w takich sytuacjach i ona wysłucha, dogada, jaś uwalniam się od napięcia. To jest jedna kwestia, a takie grupy samopomocowe służą wymianie doświadczeń i uczenia się, jak ty sobie radzisz, tak, w podobnych sytuacjach. Chodzi tutaj rzeczywiście o podkreślenie wspólnoty doświadczeń.
Tak. Tak? Mamy tak doświadczenia z strażaków, policjantów, doświadczenia ratowników medycznych. Marcin, czy ty jesteś w stanie opisać różnicę, jak ty sobie radzisz ze stresem, a jak twoja żona sobie radzi ze stresem w takiej sytuacji spowodowanym twoją pracą?
Jeśli o mnie chodzi, to tutaj zdecydowanie koledzy, to znaczy wiem, że ratownicy medyczni słyną z najczarniejszego humoru, jaki sobie można tylko wyobrazić i wiem doskonale, czym to jest podyktowane. Myślę, że jeszcze policjanci z Wydziału Kryminalnego mogliby tutaj konkurować z nami, natomiast jedna zasada, którą gdzieś tam młody ratownik uczy się zaraz na początku swojej pracy, jest taka, że koledzy mają zawsze lepsze historie. I o co chodzi? To znaczy, to ma jakby dwa podwójne dno. Pierwsze jest takie, o czym mówił pan psycholog, że w wielu zawodach są takie debriefingi gdzieś tam po akcji i takie podsumowanie. I nawet jeśli one nie są oficjalne na zasadzie zwołania konferencji, słuchajcie, siadamy, analizujemy,
to wcale bardzo, tak nie musi być.
Wcale tak nie musi być. To bardzo często są właśnie takie na zasadzie powrotu z wyjazdu. Słuchajcie, a wiecie, co myśmy mieli? Wjeżdżamy, wchodzimy, a tutaj i cała sytuacja, co zrobiliśmy i tak dalej. z jednej strony wyrzucamy z siebie to, co tam się naoglądaliśmy, co gdzieś tam się działo, z drugiej strony ci koledzy siedzą i mówią, słuchaj, a zrobiłeś to, a dlaczego zrobiłeś tak, a dlaczego...
Czyli konkret,
przy którym my się uczymy. Mhm. Nie tylko gdzieś tam wyrzucamy z siebie emocje, ale wykorzystujemy to też gdzieś tam na przyszłość. I myślę, że w takiej pracy typowo pogotowianej to jest naprawdę 90% sukcesu takiego terapeutycznego gdzieś tam.
Więc to odreagowywanie z jednej strony, a z drugiej strony to ta przeżyta sytuacja staje się czymś w rodzaju ćwiczeń.
Zdecydowanie tak. Oczywiście wyciąganie doświadczenia nawet gdzieś tam z jakichś popełnionych błędów, no to w praktyce akurat chyba naszych trzech zawodów, jak tu siedzimy, no to chyba jest najważniejsza rzecz, bo jak będziemy powtarzać ciągle swoje błędy, no to albo wylądujemy za kratkami.
Tutaj faktycznie jest analogia i przypuszczam, że kolega z policji powie, że tak u nich tak samo też jest, prawda, bo gdy wraca się właśnie z akcji, to nie skupiamy się na takich rzeczach, które obciążają naszą psychikę, tylko skupiamy się na jakichś technikaliach, prawda, takich sprawach technicznych właśnie, jak to zrobić, prawda, jak do tego tematu podejść,
tak,
nie?
Razem było szybciej i sprawniej.
Dokładnie,
lepiej,
prawda?
Żeby nie było problemów.
Albo jeśli się skupiamy na tych przeżyciach, to raczej to mówimy w formie takiej ciekawostki. Słuchaj, bo ja widziałem i...
Albo się przerabia to w żart, a nie będę takich żartów opowiadał.
Dosyć często. Nie
rankingu czarnego humoru. O jedną rzecz jeszcze chciałam zapytać. Jakie jest niebezpieczeństwo, czy bywa takie niebezpieczeństwo takiego wyciszenia długotrwałego stresu przez kobiety? Bo teraz tak, stres spowodowany pracą męża, stres spowodowany swoją pracą, stres spowodowany ogarnięciem życia domowego, bycia matką, żoną i pracownikiem i w ogóle. I teraz cały czas przychodzi mi na myśl, ja nie wiem, na ile to jest typowy przykład, bo myślę, że on jest też jakoś przyjaskrawiony. Nie wiem, czy państwo pamiętają tą historię Wojciecha Jagielskiego, fotoreportera Gazety Wyborczej, reportera wojennego Gazety Wyborczej, który ponad 20 lat jeździł w różne rejony konfliktów, natomiast w klinice stresu bojowego wylądowała jego żona. I jakby to takie to przeniesienie stresu, na ile jest takie ryzyko, że jeśli się gdzieś dobrze nie rozegra i nie ułoży, wam się też udało, bo mimo w takiej trudnej sytuacji udało wam się, prawda? Chociaż też pewnie przyszedł moment, że tak jak mówiłaś, Ania, trzeba było coś zmienić. Tutaj Marcin z żoną też gdzieś nad tym pracują.
Bieżąco.
Ale...
Ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu my pracując właściwie realizujemy swoją też pasję, prawda? Bo każdy z nas lubi tą swoją robotę albo lubią, prawda? Więc to jest jakieś zadanie do wykonania, prawda? Skupiamy się na tym zadaniu, nie skupiamy się na zagrożeniu. A natomiast ktoś zostaje w domu, prawda? I myśli o tym, co tam się dzieje, prawda? Jakie sytuacje mogą tam się wydarzyć. Więc myślę, że o tyle nam jest może i łatwiej, co nie?
Czy to jest ta droga, żeby uniknąć tak dramatycznej sytuacji, to rzeczywiście kobiety muszą mieć swoją pasję, swoje zajęcie, swoje zadania do wykonania.
Stuprocentowo, to ja będę jako kobieta to w tym momencie się odzywać, dlatego, że nie ma niczego gorszego niż bezsilność. I to, o czym pani powiedziała, to między innymi dzisiaj też w trakcie wizyty z jedną z moich podopiecznych stwierdziłam, że jeżeli mamy coś takiego jak w totolotku, nie ma jednej wygranej, nie ma drugiej, do puli tylko wkładamy, a te pieniądze nie wychodzą. Tworzy nam się kumulacja. I przy takiej traumie długoletniej to jest po prostu nic innego jak kumulacja. To prędzej czy później w mniejszym lub większym to skończy źle. W różnym tego słowa znaczeniu. No, każdy ma swoje określone możliwości. I w pewnym momencie to się przelewa. I powiem państwu, że mając do czynienia z kobietami właśnie, z kobietami, które niejednokrotnie to są żony żołnierzy, to są żony właśnie policjantów. My widzimy to w ich codziennym życiu. No, prawda jest taka, że będąc żoną osoby, która... My tutaj mówimy o wielkim stresie służb mundurowych, o ratownikach, ale w dzisiejszych czasach to nie jest tylko ten stres, bo niejednokrotnie na równi stresu walki o życie to jest czasami właśnie dyrektor firmy, bo to jest taka wojna, że on jest w większym stresie niż stres bojowy na polu walki, bo tam dosłownie nie widzi się tej różnicy narażenia życia, bo ci ludzie walczą o dokładnym tego słowa znaczeniu niemalże o życie, a poza tym każdego dnia wyjeżdżają samochody i oni walczą z czasem naprawdę, więc ja bym tutaj nie generalizowała pod kątem takich zawodów. To nie dotyczy tylko tych zawodów. umiejętność radzenia sobie ze stresem. Na litość boską, no przecież czas najwyższy, żeby o tym mówić, żeby się przygotowywać, bo my mówimy o myciu rąk, nóg, zębów, to jest dla wszystkich takie oczywiste i normalne, ale głowa to jest nasze centrum dowodzenia. To jest po prostu coś, co musi być od czasu do czasu wyczyszczone, żeby tam nie robić kumulacji. I niezależnie od tego, czy to będzie żona policjanta, czy to będzie żona ratownika, ale naprawdę w dzisiejszych czasach bierzemy z domu, no to zagrożenie życia drugiego człowieka jest naprawdę na porządku dziennym. Więcej ludzi ginie na drogach, w wypadkach samochodowych, aniżeli praktycznie biorąc u nas na polach bitew. No taka jest prawda.
Tak się zastanawiam, gdybyśmy chcieli tak uporządkować, co pomaga, co stoi po stronie, prawda, takiej dobrej stronie, żeby gdzieś doszło do takiej, żeby było to porozumienie, żeby było wsparcie. Świadomość, to
o czym Państwo mówią.
Taka chęć porozumienia, ale też się zastanawiam, na ile cechy charakteru takiej osobowości, prawda, bo teraz pytanie, czy na przykład Ania, ty musiałaś uczyć się radzić sobie ze stresem, czy na przykład jesteś taką osobą, która ma to gdzieś po prostu takie we krwi i tylko to uruchamia w sytuacji zagrożenia.
Ale powiem tak. Nie, bo on wie, że u mnie ze stresem było bardzo źle, jeśli chodzi nawet jeszcze kilka lat temu. Ja byłam bardzo wybuchową osobą, która dosyć często nie przemyślała tego, co powie. Tak? I gdzieś tam, tak jak tutaj pani powiedziała, następowały te kumulacje i ta kumulacja po prostu była wybuchem. Natomiast od kilku, od właściwie, no niestety dopiero 2 czy 3 lat ja się bardzo chciałam nauczyć tego, żeby się uspokoić, wyciszyć, żeby, tak jak to tutaj nazwałaś, Ewa, walczyć ze stresem, tak? Także udało mi się to i ja w tej chwili tak naprawdę poprzez medytację, bo odkąd medytuję, wyciszyłam się i to bardzo. Potrafię się zrelaksować, potrafię wyciszyć swój umysł, potrafię zacząć od nowa, tak, z czystą kartą tak jakby i zdystansować się do wielu spraw. Ja myślę, że mój mąż też to zauważył, że od jakiegoś czasu to już nie jest ta Ania, która po prostu nagle tak wybucha kumulacją i to nie finansową. Także naprawdę to mi bardzo, bardzo dużo pomogło i tutaj przyznaję rację, że to jest bardzo ważne, żeby umieć sobie radzić z wyczyszczeniem swojego umysłu, zrestartowaniem siebie.
Czy jakaś sytuacja życiowa wymusiła to, że trzeba było podjąć pewne kroki, uchwyciłam Wacku twój wzrok i zaraz, że ze stresem się nie walczy, czy tylko trzeba sobie z nim radzić, mam wrażenie.
Skąd wiedziałaś?
No widzę to po oczach po prostu.
Bo to dodatkowy stres, jeżeli będziemy walczyć.
Ale to więc uprzedzam.
Tak, walka to stres.
Gratuluję osiągnięć, bo ja do tej pory jestem wybuchowa, do tej pory się uczę i powiedzmy, ta nauka jest...
Ale ja właśnie mam to jest ten plus, że nie jestem z taką samą kobietą, którą poznałem. Ona się zmienia ciągle, prawda? Ja też się zmieniam ciągle, więc oboje się zmieniamy. Znamy się 35 lat, nazywamy się Adam i Ewa, nie mieszkamy w raju, prawda?
Ale
w życiu było różnie. Tak, trzeba sobie dawać radę z różnymi
ale
sytuacjami.
Ale to jest właśnie kwestia uczenia się, naprawdę wielu rzeczy powoli, na spokojnie, poza tym, no, tak jak była mowa o tym uczeniu. I ja mam ludzi uczyć, ja mam moje podopieczne uczyć radzenia sobie ze stresem, odreagowania. No jak ja mogę uczyć się czegoś, czego sama gdzieś, powiedzmy, na sobie nie wypróbowałam? Mogę troszeczkę rozmilczyć i rozbawić kwestię
proszę
właśnie
bardzo,
pod tym kątem.
To był czarny humor z charyskarek.
Nie, to jest
pogotowy.
Właśnie, ale bardzo ostrożnie, w związku z tym, że pewnego rodzaju metody radzenia sobie ze stresem, uspokojenie i tak dalej, próbuję przekonać do tego moje mamy przygotowujące się do porodu. Jak wiecie, przerwa między skurczami to są zaledwie 3 minuty. No spróbujcie się zrelaksować, super ekstra w 3 minuty. Więc zaczęłam szukać właśnie takiej metody, żeby można było w 3 minuty doprowadzić się do pełnego relaksu.
Dobra, wyciągamy karteczki i piszemy.
I teraz głęboki wydech, wdech się zrobi sam i tak dalej. I tego typu ćwiczenie, tylko stwierdziłam, że laboratoryjnie, wtedy jak my spokojnie, w cichości ducha, w pokoju, przy dobrej muzyce jesteśmy, to nie to samo. Więc trzeba nauczyć się to robić wtedy, kiedy ktoś nas denerwuje, kiedy jesteśmy naprawdę na poziomie adrenaliny na maksa. Więc wtedy, kiedy byłam bardzo zdenerwowana, wyszukałam taki moment, słuchajcie, 3 minuty, ten krótki czas, zmiana świateł na skrzyżowaniu. Czyli gdy się czeka z czerwonego na zielone, Głęboki wydech, wdech się zrobi sam, stresy wychodzą poza samochód. Słuchajcie, to
gdzie
działa.
Te korki.
Właśnie o co chodzi. Problem polegał.
3 minuty.
Ale problem polega na tym, że tak ładnie się rozluźniłam, to się da zrobić, że zasnęłam i mnie potem próbowali pogotowie wzywać, czyli w 3 minuty da się zrelaksować. Nie polecam tego jako metody, ale po prostu to było ćwiczenie.
No ale tak, no ze stresem nie możemy walczyć, ponieważ stres jest tak naprawdę dobrodziejstwem w naszym życiu. To stres mówi nam o tym, że nie jesteśmy w sytuacji rutynowej, że musimy zrobić coś więcej niż to, co robiliśmy do tej pory, więc wchodząc w stan stresu uczymy się nowych zachowań. Poznajemy siebie, ruszamy troszeczkę dalej w świat, tak, żeby czegoś nowego doświadczać. Stres jest bardzo ważny, tylko że fajnie się dzieje wtedy, kiedy ten stres, który nas mobilizuje, daje nam, kończy się pozytywnie, tak? Znajdujemy to, czego szukaliśmy i przychodzi spokój, tak? Stres, który uruchamia i adrenalinę, i dopaminę w naszym mózgu, w momencie, kiedy docieramy do tego punktu, do którego chcieliśmy dotrzeć, uwalniają się endorfiny, rozluźniamy się, elegancko wracamy do swojego normalnego życia, ale już bogatsi o nową wiedzę i nowe umiejętności. Problem dotyczy naszego stylu życia, w którym żyjemy w stresie przewlekłym albo wtedy, kiedy dotykają nas dramatyczne wydarzenia, i nie mamy możliwości odreagować na napięcia. Żyjemy z tym napięciem, które w momencie stresu powstało. Mhm.
Panowie, jak sobie radzicie?
Stres, że jeszcze wejdę w słowo, nieraz taki stres w pracy to pomaga. Mhm. Jakaś adrenalinka i tu jakieś trzeba szybko podjąć decyzję, co zrobić, jak zrobić, opanować
sytuację. Maczeta od razu wypada z ręki.
A to już maczeta, to już jest pionek.
Ale to jest nasza fizjologia. Nikt tak szybko nie ucieka, jak ktoś, kto ma psa za sobą. I ta prędkość wzrasta proporcjonalnie do wielkości zębów i zmniejszającej się odległości pomiędzy nami. I to jest stres jest naszym sprzymierzeńcem, tylko problem polega na tym, że
Odpowiednio wykorzystać.
Tak, tak. On ma działać na naszą korzyść, ale umieć odreagować.
I zawsze zakończyć tymi endorfinkami.
Właśnie. Taka krzewa musi być.
3 minuty na skrzyżowaniu. Panowie, jeszcze chcieliście coś dodać a propos, bo nie jesteśmy telewizją, pokazywaliście a propos radzenia sobie ze stresem?
No tak, no mężczyźni mają, ale w sumie chyba już nie tylko mężczyźni tak naprawdę żyjemy w takich czasach, że nie tylko mężczyźni mają jeszcze jeden, chyba najstarszy na świecie sposób gdzieś tam radzenia sobie ze stresem i odreagowania, alkohol. Myślę, że nie jest to do końca taki super środek na radzenie sobie ze stresem, chociaż powiem szczerze, jeśli o mnie chodzi, to działa cuda, ale z troszeczkę innej materii.
Ale o to chodzi, żeby się nie przywiązywać do tych cudów.
Tak.
I chyba nie przed lustrem.
Nie, może na sensie odkażający.
Nie, broń Boże, to znaczy odkażającym też. Tylko, że ja po prostu zacząłem produkować własne piwo. I w momencie, kiedy ja mam spędzić 10 godzin nad garnkiem z wodą, ze słodem, z chmielem i potem jeszcze z drożdżami i o to wszystko dbać i być skupionym.
Płaczą.
I jeszcze nie, na szczęście, aczkolwiek plany są ambitne. Natomiast to jest to gdzieś na pewno jakaś taka odskocznia i zresetowanie umysłu alkoholem. Ale nie bezpośrednio, zdecydowanie.
Jest strasznie dużo wątków tutaj. Ja nie mam kiedy zrobić przerwy. 2 minuty, dosłownie 2 minuty oddech.
Ale w sprawie tego alkoholu co? Tylko,
no to dobra.
Że to jednak nie jest konstruktywny sposób radzenia sobie z napięciami.
Nie, nie, zdecydowanie. Ja też nie polecam. Nie.
Może się
z tego wynikają
skończyć.
Zagrożenia.
Tak, kolejny problem.
Krótka przerwa i dosłownie krótka i za chwileczkę wracamy, bo wątków dużo, czasu mało.